ascetyzm to praktykowanie dobrowolnego wyrzeczenia się pewnych dóbr, wartości i aktywności życiowych w celu osiągnięcia świętości, czystości i doskonałości duchowej oraz zbawienia. Potocznie ascetyzm kojarzy się z ograniczeniem doświadczenia przyjemności oraz zaspokajania potrzeb cielesnych, jak jedzenie czy sen, a także z dyscypliną wewnętrzną. Bohaterka dzisiejszego odcinka była nazywana świętą za życia. Praktykowała ascetyzm, w którym pozbawiła się między innymi łóżka oraz butów, ubierała się jak mniszka, a pod ubraniem nosiła włosienicę. Nazywam się Adrianna Adamska-Sosińska, a to jest podcast Historia w roli głównej. Zapraszam Was do poznania jednej z dwóch świętych małżonek Piastów.
Historia w roli głównej, władczynie Polski.
Bolesław Wysoki miał brata Mieszka Plątonogiego, który musiał mierzyć się z wyśmiewaniem każdego dnia ze względu na swoje kalectwo. Tym bardziej było to dla niego bolesne, kiedy książę musiał mieć prezencję i postawę, a tej nie brakowało Wysokiemu. Bolesław górował nad bratem we wszystkim, oprócz inteligencji i ambicji. Idealny kandydat do tytułu książęcego. Kroniki wspominają, że odznaczał się w walce wielką odwagą, był uczestnikiem krucjaty w 1147 roku i w jej trakcie zwiedził Węgry, Serbię, Grecję, Konstantynopol oraz Italię. Możliwe nawet, że odwiedził swoją siostrę Ryksę, cesarzową Hiszpanii, która tak naprawdę była tylko królową Kastylii, ale kazała tytułować się inaczej. Tenże Bolesław miał dwie żony. Pierwsza była ruską księżniczką imieniem Zwieniesława, a po jej śmierci poślubił Krystynę, hrabiankę z pogranicza Sasko-Turyńskiego. Mariaż ten z perspektywy dynastycznej nie miał najmniejszego sensu. Znawca średniowiecza Benedykt Zientara twierdzi, że Wysoki, który nasiąknął kulturą Zachodu, poddał się pieśniom trubadurów i poszedł za głosem serca. Ta dwójka, książę zwany Wysokim oraz nieznana z pochodzenia hrabianka, byli rodzicami Henryka Brodatego, który większość swojego życia spędził na utarczkach z krewniakiem Konradem Mazowieckim. Babką Brodatego była Agnieszka Babenberg, o której możecie posłuchać w odcinku pod tytułem Polska Lady Macbeth. Pozostaje pytaniem, dlaczego Bolesław i Krystyna zdecydowali się nadać swojemu czwartemu chłopcu imię Henryk. Nie było zbyt często używane w dynastii Piastów. Być może był to wpływ niemieckiej matki. Jest to dość istotna kwestia, ponieważ w XIX wieku rozpoczął się spór wśród historyków o stopniu niemieckości Brodatego. Niemieccy historycy powoływali się na teorię dziedziczenia krwi od strony matki. Jak później słusznie zauważono, że gdyby pochodzenie matki zawsze stanowiło o świadomości narodowej ich synów, to Polska Piastów skończyłaby się wraz z Mieszkiem I. Henryk przeżyje swoje liczne rodzeństwo i dożyje sędziwego wieku 70 lat. Ze źródeł wynika, że potrafił czytać i pisać oraz posługiwał się płynnie niemieckim. Prawdopodobnie jako młodszy syn był przeznaczony do stanu duchownego, a tam znajomość świętych ksiąg była bardzo ważna. Życie od samego początku go doświadczyło. Musiał wraz z rodzicami uciekać przed ambitnym wujem Plątonogim oraz przyrodnim bratem Jarosławem, synem z pierwszego małżeństwa ojca. Potem patrzył, jak kolejno umierają jego bracia, Bolesław, Konrad oraz siostra Olga. Nagle Henryk stał się jedyną nadzieją ojca na przedłużenie gałęzi rodowej. Należało się spieszyć i wybrać Henrykowi żonę. Mógł zapomnieć o karierze duchownego, ponieważ na horyzoncie pojawiły się inne priorytety. Wybór padł na Jadwigę, córkę Bertolda IV, hrabiego Andeczes, tytularnego księcia Merani, margrabiego Istrii. Pomysł o ślubu Henryka i Jadwigi nie pojawił się znikąd. Nie wyskoczyła jak sroce spod ogona, choć tak może się wydawać. Zwłaszcza, że Piastowie raczej wybierali małżonki z rodów czeskich i ruskich. Jednak w tym okresie nie było nam po drodze z Czechami, a ruskich księżniczek też nie było w nieskończoność. Ojciec Jadwigi był towarzyszem broni Wysokiego w czasach krucjat pod przewodnictwem cesarza Barbarossy. Wujem jej ojca zaś był biskup Otton Bamberg, ten sam, który wyswatał Salomeę z Bergu z Bolesławem Krzywoustym. Związek ten umacniał kontakty Henryka z książętami niemieckimi, a sama Jadwiga poprzez koligacje rodzinne była spowinowacona z cesarzami Niemiec, władcami Węgier, Czech, Austrii oraz Francji. Sojusznicy stawali się niezbędni w przyszłych walkach o władzę zwierzchnią w Polsce. Wychowując się w klasztorze koło Wurzburga, uzyskała odpowiednie wykształcenie. Pisała i czytała, grała na harfie, haftowała ornamenty i sceny biblijne oraz malowała. W chwili ślubu miała 12 lat, a sama ceremonia odbyła się między rokiem 1186 a 1190. Wybór takiej małżonki nie był tylko podyktowany tym, że ojcowie państwa młodych się dobrze znali. Dwór rodziców Jadwigi był znanym w całej Europie ośrodkiem kultury rycerskiej. Czczono tam relikwie, układano poezję, wspierano artystów, czytano na głos księgi, a tłem były pieśni trubadurów. Sama rodzina od dwóch pokoleń piała się na wyżyny. Brat Jadwigi Otton dziedziczył posiadłości bawarskie i księstwo Merani. Drugi brat, Henryk, został margrabią Istrii, a kolejni zrobili kariery duchowne. Siostry również robiły błyskotliwe kariery. Mechtylda została opatką u benedyktynek. Druga siostra, nieznana nam z imienia, poślubiła księcia serbskiego. Trzecia, Gertruda, została żoną króla węgierskiego Andrzeja II, a czwarta, Agnieszka, wyszła za króla francuskiego Filipa Augusta. Brodaty, choć nosił tylko miano księcia, niczym nie ustępował reszcie rodziny. Wręcz można stwierdzić, że ci siedli mu na ambicje. To za jego rządów dzielnica śląska się rozwijała. Kolonizował i lokował miasta na prawie niemieckim. Między innymi Wrocław, Złotoryję i Lwówek. Wznosił murowane rezydencje, a taki rozwój gospodarczy germanizował szybko Śląsk, co badacze niemieccy uznali za świadome działanie Brodatego do germanizacji polskiego i czeskiego dotąd Śląska. Taka interpretacja jest nadużyciem i to dość sporym. Myślenie kategoriami narodowymi jest spowodowane przenoszeniem sporów narodowościowych na okres średniowiecza. Nacjonalizm to przekleństwo Europy od XIX wieku. W XIII wieku chodziło o czerpanie z dobrych i sprawdzonych praktyk oraz rozwiązań. Stawiano na szybki rozwój, by dorównać bogatszym i silniejszym, a nie o niemieckość czy polskość Henryka Brodatego. On nie był zniemczonym księciem, jak starano się na siłę twierdzić. Był piastowskim księciem, władcą Śląska z aspiracjami do zjednoczenia kraju i być może sięgnięcia nawet po koronę.
Historia w roli głównej. Przeszłość opowiedziana na nowo.
Jadwiga była chyba największą ascetką wśród żon pierwszych piastów. Za życia została uznana za świętą i chodzący wzór do naśladowania. Słowo wzór jest tu kluczowe, ponieważ jej osoba obrosła z czasem mnóstwem legend, więc ciężko określić prawdziwą osobowość Jadwigi. Wskazówkami dla nas są jej żywoty, zapiski kronikarskie i nieliczne źródła, które o niej wspominają. Niemniej, wielu historyków starało się dociec, kim była Jadwiga oraz jaką była osobą. Z ich pomocą postaram się Wam przedstawić jej osobę. Zadajmy sobie kluczowe pytanie. Czy Jadwiga od samego początku była świętą? Otóż nie. W momencie przybycia na Śląsk nie różniła się niczym od innych dziewcząt wydawanych za mąż. Doskonale wiedziała, jaka jest jej rola jako żony i matki. Posiadała własnych urzędników oraz dwór, który bardzo karnie funkcjonował, realizując wszystkie zalecenia nowej księżnej. Miała również własną pieczęć, o czym świadczą wystawiane przez nią samą dokumenty. Widnieje na niej wizerunek kobiety w dopasowanej sukni z szerokimi rękawami, które potępiał Kościół, uznając je za zbyt strojne i zbyteczne. To tylko świadczy o tym, że Jadwiga śledziła nowinki z mody zachodniej. Skupiła się na działalności charytatywnej. To z jej polecenia powstał w Trzebnicy klasztor żeński. Co interesujące, w trakcie budowy klasztoru wykazała się sprytem, ponieważ przy jego powstaniu pomagali skazańcy, a tym czynem mieli odkupić swoje winy. Taki zabieg znacznie obniżył koszty budowy. Jadwiga szybko nauczyła się języka polskiego. Kroniki wspominają, że bardzo dużo czytała, nie tylko w prywatnych komnatach, ale również w trakcie posiłków i to na głos, jak to miało miejsce w jej rodzinnych stronach. Święci byli wówczas idolami, a ich ikonografie pełniły wielorakie role społeczne jako przekaz wiary, pomocy i swoistego medium, jak należy postępować w życiu doczesnym. Tak jak dzisiaj wielu ludzi podziwia celebrytów i chce mieć życie podobne do nich, tak takimi właśnie celebrytami w średniowieczu byli święci. Każdy chciał choć trochę dorównać ich świętości. Jadwiga, podobnie jak jej poprzedniczki, nie miała prawa do współrządzenia księstwem, ale równie podobne jak one, brała udział w decyzjach podejmowanych przez męża. Według większości historyków miała niewątpliwy udział w kontaktach Henryka Brodatego z dworami europejskimi, z którymi była spowinowacona. Dzięki temu jej mąż wyrósł na poważniejszego gracza politycznego niż jego ojciec. Jej pozycja wzrastała wraz z urodzeniem kolejnych synów – Bolesława, Konrada i Henryka, zwanego później pobożnym. To za jej sprawą Śląsk poznał kulturę Zachodu, rozwijającą się znacznie szybciej w dzielnicy Brodatego niż w pozostałych. W 1201 roku umiera teść Jadwigi, Bolesław Wysoki, w zamku w Leśnicy, a przyrodni brat jej męża Jarosław pożegnał się z tym światem w marcu tego samego roku. Henryk Brodaty został jedynym dziedzicem po swoim ojcu. Jednak śmierć rywala w osobie przyrodniego brata nie zapewniała pokoju w dzielnicy. Jarosław swoje ziemię przepisał na wuja, Mieszka Plątonogiego, który od zawsze chciał zająć miejsce Wysokiego. Brodaty wdał się w walki z Plątonogim zaraz po tym, jak ten zajął Opole. Rok później umiera Mieszko Stary. Rozpoczęła się walka o tron krakowski. Po jednej stronie stanęli Władysław Laskonogi oraz Mieszko Plątonogi, a po drugiej młodzi książęta bracia Leszko Biały oraz Konrad Mazowiecki. A wraz z nimi Władysław Odonic, bratanek Laskonogiego. Jak widać z rozłożenia sił, to groziło wojną domową. Do 1206 roku Brodaty pozostawał neutralny i nie opowiedział się po żadnej ze stron. Stało się inaczej w 1208 roku, kiedy doszło do zjazdu w Głogowie, w trakcie którego Brodaty starał się pogodzić zwaśnione strony. Wtedy właśnie opowiedział się po stronie Władysława Odonica. Doszło też wtedy do porozumienia pomiędzy Laskonogim i Henrykiem, który to układ miał zaowocować w przyszłości. W 1209 roku Jadwiga oraz Henryk po 20 latach małżeństwa składają śluby czystości, rezygnując tym samym z pożycia małżeńskiego i dzielenia wspólnego łoża. Brodaty był w kwiecie wieku. Dla niego musiało to być duże wyrzeczenie, niech świadczy o tym spłodzenie 7 dzieci. Składanie przez małżonków ślubów czystości nie było niczym wyjątkowym w owych czasach. Pod wpływem zakonów żebraczych na Zachodzie szerzyły się nowe idee życia religijnego. To właśnie ponoć wtedy Henryk złożył obietnicę, że nie będzie się golił, co spowodowało, że otrzymał przydomek Brodaty. Jednocześnie złożenie ślubów czystości nie wykluczało działalności politycznej, co widać po Henryku i jego dążeniach do pozyskania tronu krakowskiego, czego nie można powiedzieć o Jadwidze. Co spowodowało złożenie ślubów czystości, które potem za sobą pociągnęły całkowitą ascezę. Decyzja ta nie była kaprysem podjętym z dnia na dzień. Jadwiga przez lata patrzyła na tragedię swojej rodziny i uznała, że należy przebłagać gniew Boga.
Historia w roli głównej. Odkrywamy przeszłość.
Wszystko rozpoczęło się w 1200 roku. Król Francji, Filip August, oddalił od siebie siostrę Jadwigi Agnieszkę. Powodem był nakaz papieża Innocentego III, który oczekiwał przywrócenia prawa pierwszej żonie Filipa, duńskiej królewni Ingeborze. Filip nie chciał jej za swoją żonę. Zaraz po koronacji i nocy poślubnej zażądał rozwodu i zamknął ją w klasztorze. Zagrożenie ekskomuniką zmusiło Filipa do poddania się woli papieża. Agnieszka dała Filipowi trójkę dzieci, ale w związku z nakazem stały się bękartami. To był dopiero początek tragedii w rodzinie Jadwigi. W 1208 roku narzeczony jej córki Gertrudy, Otton Wittelsbach, zabił Filipa Szwabskiego, króla Niemiec, który wcześniej odradzał parze książęcej ten związek. Królobójstwo wywołało zamieszanie, a rodzina Jadwigi została oskarżona o współudział. Zapłonęły zamki rodowe, a ród, który stał prawie na szczycie, właśnie z niego spadał, i to gwałtownie. Siostra Jadwigi, żona króla węgierskiego, została brutalnie zamordowana. Oprócz tego patrzyła na śmierć swoich dzieci. Najpierw Bolesław, pierworodny, a następnie parę lat po nim Konrad spadł z konia, łamiąc kręgosłup. Przy życiu pozostał ostatni syn Henryk oraz trzy córki – Gertruda, Anna i Zofia. Te wszystkie wydarzenia sprawiły, że Jadwiga była przekonana o gniewie Bożym, który należało złagodzić. Pojawiła się też teoria, że za ślubami czystości stoi trauma, jaką przeżyła w trakcie nocy spędzonych z Brodatym. Możliwe, że to była jedna z przyczyn, ale jedna z wielu, a nie jedyna. Księżna pod ubranie włożyła włosienicę, ponoć chodziła boso nawet zimą, spała na gołych deskach lub wiązce słomy, nie jadła mięsa. Godzinami klęczała lub leżała krzyżem na kamiennych posadzkach. Zaczęła opiekować się trędowatymi, fundując pierwsze lepozytorium polskie. Przyczyniła się do budowy szpitali i urządziła szpital wędrowny, który docierał do osad oddalonych od wielkich grodów. Szczególną uwagą księżnej cieszyły się zakładane przez Henryka hospicja i przytułki, gdzie odwiedzała chorych i umierających. Stworzyła szpital dla trędowatych kobiet i nakłoniła Henryka do nadawania ziem zakonom rycerskim. Ufundowała w stolicy kuchnię dla ubogich, gdzie rano i wieczorem wydawano posiłki oraz opłacała naukę biednych chłopców we wrocławskiej szkole katedralnej. Kroniki odnotowały, że w latach 1221 i 1222, gdy Śląsk nawiedziła powódź i klęska głodu, księżna użyła nagromadzonych zapasów i przyczyniła się do obniżenia danin w swoich dobrach, pomimo protestów jej dworu. Wnioskować możemy, że była przygotowana na klęski żywiołowe i jej dochody nie szły jedynie na drobne datki dla ubogich, ale że była to całkiem przemyślana i planowa polityka humanitarnej pomocy. Na ile była oddana wierze, a na ile wszystko było dobrze zorganizowaną polityką społeczną, możemy się jedynie domyślać. W żywotach świętej Jadwigi znajdujemy oprócz wyżej wymienionych praktyk opisy takich jak chociażby mycie przez księżną nóg mniszek, a potem wykorzystanie tej samej wody do przemywania twarzy własnych wnuków. Jerzy Besala, podążając za spostrzeżeniami Benedykta z Jentary, wskazuje, że żywoty mogą powielać pewien ogólnie przyjęty schemat tego, jak powinna zachowywać się święta. Nie ma potwierdzenia anegdoty, jaką często przytacza się, mówiąc o osobie Jadwigi. Anegdota ta mówi, że Jadwiga otrzymała buty, które obiecała nosić, więc to robiła. Nosiła je zawieszone na szyi i nigdy ich nie nałożyła na stopy. Żywoty starają się też przekonać czytelnika, że od samego początku Jadwiga wystrzegała się dóbr doczesnych. Co wiemy, że nie jest prawdą, o czym świadczy jej pieczęć oraz gromadka dzieci. Dlatego rodzi się pytanie, czy Jadwiga nie była zwyczajnie bardzo oddana pomocy biednym, a w działaniu na rzecz tych najbardziej pokrzywdzonych szukała odkupienia win własnej rodziny. Cała reszta zaś została dodana, aby podkreślić jej świętość i służbę Kościołowi.
historia w roli głównej, władczynie Polski.
Kiedy Jadwiga oddawała się swojej posłudze, Henryk toczył istne boje. Od 1223 roku zaczął zgłaszać pretensje do dzielnicy senioralnej. Najpierw skłócony z Leszkiem Białym i Konradem Mazowieckim, udało mu się z nimi dojść do porozumienia. Następnie dwa lata później został ranny w trakcie rzezi w Gąsawie. O tym wydarzeniu możecie posłuchać w innym podcaście, który nosi tytuł Spoliczkowana księżna. Księcia przewieziono do Trzebnicy, gdzie wracał do zdrowia pod czujnym okiem żony. Dowiadujemy się wtedy, że Jadwiga nie porzuciła całkowicie spraw doczesnych i nadal mocno interesowała się tym, co robi jej mąż oraz co się z nim dzieje. W 1228 roku Henryk Brodaty został mianowany namiestnikiem Krakowa z namaszczenia Władysława Laskonogiego, tego samego, z którym zawarł porozumienie w 1208 roku. A w Krakowie Grzymisława, wdowa po Leszku Białym, starała się bronić przed atakami szwagra Konrada Mazowieckiego. Rozpętała się wojna, podczas której Brodaty odpierał najazdy księcia Mazowieckiego. Rok później, w trakcie wiecu w Spytkowie, został zaskoczony, raniony w krótkiej walce i porwany do Płocka, gdzie trafił za kratki. Na Śląsku zawrzało. Pobożny już zaczynał szykować wyprawę zbrojną, aby odbić ojca. Jednak wtedy do akcji wkroczyła Jadwiga. Otoczona była już mianem świętej. Ciągnęły za nią całe tłumy, więc kiedy pojawiła się w Płocku, zaskoczyła tym samym Konrada. Stała się celebrytką swoich czasów. Była kimś, o kim się mówiło. Można było spotkać i zobaczyć. Nie musiała czekać, aż trafi do takich samych ksiąg, jakie czytywała na dworze. Kroniki twierdzą, że była zabiedzona. W pokutnej szacie padła do nóg księcia Mazowieckiego, błagając go o życie męża. Długoż twierdzi, że Konrad nie potrafił jej odmówić i wypuścił Henryka. Jednak, jak się dowiadujemy później, Brodaty musiał złożyć obietnicę, że zrezygnuje z roszczeń do tronu krakowskiego oraz jego wnuczki poślubią synów Konrada. Także możemy sądzić, że nie błagania Jadwigi, ale układ z Konradem, jaki zawarła, sprawił, że Henryk ocalił głowę. A ten przysięgi nie miał zamiaru dotrzymać. Jako mąż Żywej Świętej odwołał się do papieża, który zwolnił go z przyrzeczenia, ponieważ zostało ono złożone pod przymusem. Po powrocie do Śląska Henryk dalej dążył do zjednoczenia ziemi królestwa, zwłaszcza, że wraz z układem zawartym z Laskonogim stawał się dziedzicem na ziemi małopolskiej i wielkopolskiej. Jadwiga nie udała się z Brodatym do Krakowa. Przeniosła się do Trzebnicy, do sióstr zakonnych, ale nie złożyła ślubu w posłuszeństwo. Co również może być dla nas wskazówką, że nadal miała zamiar czuwać nad tym, co się dzieje w dzielnicy jej męża. W 1235 roku, w wyniku przeprowadzonej elekcji, Brodaty zapewnił swojemu synowi dziedziczenie po ojcu. I było bardzo możliwe, że Henryk Pobożny sięgnąłby po koronę królewską, gdyby nie najazd Mongołów w 1241 roku. Zginął pod Legnicą, w bitwie z Tatarami. Zanim to się stało, Henryk Brodaty prowadził intensywną politykę osadniczą i gospodarczą, chociażby nadając ziemię lubuską templariuszom, co stało w sprzeczności z interesami Odonica, który mocno wspierał arcybiskupa Pełkę. Doszło do potyczek, w trakcie których rycerze Henryka splądrowali kościoły, co sprawiło, że legat papieski wezwał przed swoje oblicze Brodatego, a gdy ten odmówił spotkania, legat uznał go za agresora i obłożył klątwą kościelną. Książę musiał przerwać walki z Odonicem, aby zapewnić sobie zdjęcie ekskomuniki. Jednak nagle zachorował i nie mógł dochodzić swoich praw. Leżąc na łożu śmierci, klątwę z niego zdjęli zaprzyjaźnieni czescy biskupi. Jednak papież tego nie uznał. Mimo to Jadwiga, która nie była przy łożu konającego męża, zatroszczyła się o jego pochówek. Zmarł 19 marca 1238 roku, a pochowany został w Trzebnicy. Sama Jadwiga przeżyła śmierć ostatniego syna, wraz z synową odnalazła jego okaleczone, pozbawione głowy ciało. nie dożyła na szczęście czasów, kiedy jej wnuk Bolesław Rogatka doprowadził do rozpadu Śląska. Zmarła 14 października 1243 roku w małym domku na terenie klasztoru w Trzebnicy, gdzie przyniosła się na stałe po śmierci męża. Przeżyła 60 lat.
Historia w roli głównej. Przeszłość opowiedziana na nowo.
Dzisiaj ciężko zrozumieć ascezy średniowiecznych ludzi, zwłaszcza księżnej, której obecności potrzebował Henryk. Może gdyby go wspierała w konflikcie z kościołem, nie umierałby jako wyklęty władca. Czy może jej postawa życiowa rzeczywiście uratowała mu życie w starciu z Konradem Mazowieckim? Tego nigdy się nie dowiemy. Wokół jej życia i osoby narosło tak wiele legend, że ciężko określić, co jest prawdą, a co wtłoczeniem jej w pewien schemat świętej. Po jej pogrzebie napływały pielgrzymki. Już w 1267 roku została wyniesiona na ołtarze. Sanktuarium świętej Jadwigi w Trzebnicy stoi do dzisiaj i nadal przyciąga wielu wiernych.